jest walka prawdziwych mężczyzn na gołe klaty.
W lewo, w prawo, kontra.
O, piosłujemy.
Dwójka bez sternika. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Tylko w Weszło FM.
Ja cię tu...
Na razie wszyscy się cieszą, na razie jest zabawa, jest przyjemnie, zobaczymy, że tak będzie dalej, no bo godzina 9.11, rozpoczynamy naszą, nazwijmy to, rozmowę poranka, tak, nieregularny cykl.
I w studiu jest przystojny, młody człowiek, wreszcie, dobrze zapowiadający się, Wojciech Piela, i jest Dariusz Pawłowski z Górnika Zabrze, dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry, bardzo.
Witam. Ja bardzo, witam. Bardzo mi się podoba, Dariusz, to, że nie zaryzykowałeś tej ohydnej, paskudnej kawy, którą mamy mocno średniej, i zdecydowałeś się wziąć wodę.
Skąd ta czujność?
Skąd ta czujność? Ja po prostu nie lubię kawy, nie smakuje mi, może do tego smaku jeszcze nie dojrzałem, także ja raczej preferuję po prostu wodę.
Bardzo dobrze, zimna woda zdrowia doda. Powiedz mi, bo w ogóle, żeby tutaj, prawda, pewne kwestie uściślić, dobre jest to zdjęcie, no już przestań. No,
słuchaj,
widać, że pasta Colgate, a wiesz, fryzura tak jak na godzinę 9.11, to naprawdę lepszej być nie mogło. Jesteś człowiekiem już zaszczepionym, wolnym od tych wszystkich rzeczy tutaj, bo wiesz, ostatnio wokół też piłki nożnej sporo było tych różnych, prawda, zamieszek.
Tak.
Zaszczepiłeś się.
Tak, jestem zaszczepiony już jednodawkowym Johnsonem, także jestem...
A, no to ty jesteś zaszczepiony.
Tak, tą samą szczepionką co Lewandowski, także myślę, że jestem bezpieczny, i to też jakby sprawiło, że mogłem przyjąć twoje zaproszenie.
Bardzo dobrze, no właśnie. Bo przez ten COVID troszeczkę nam się w ostatnim sezonie...
Poczekaj, specjalnie dla Wojtka przyjechałeś tu do Warszawy?
Może zostawmy.
Weź go nie rozpieszczaj, bo proszę cię, no dla niego.
To ja może opowiem tą historię, bo to był taki zupełny przypadek, bo wczoraj akurat jechałem do Warszawy, zupełnie niezwiązane z Wojtkiem sprawy.
Prywatne. Na szczęście.
Powiedzmy, że prywatne. Wojtek, jak się dowiedział o tym, to zaprosił mnie tutaj na poranek. Ja tak miałem lekkie wątpliwości, zapytałem, czy jest pewny, że na pewno mnie chce, ale...
Ale powiedziałem, ale że Mopat będzie już wtedy.
Natomiast słyszałem, że tutaj za występ można fajnie zarobić, także...
Wiesz, to nie można, wiem,
myślę, że jakieś 700 może wpadnie.
My tak 3 lata czekamy.
Słuchaj, no, ale żeby 700 zarobić, to po pierwsze to trzeba pójść tam te parę metrów obok, a po drugie to trzeba jednak...
Być oderwanym od rzeczywistości.
Ile wierszy napisałeś? No powiedz mi, żeby zarabić 700. No,
ile to ci nie powiem, mogę ci powiedzieć, ile dobrych.
Po pierwsze, Dariusz, musisz czuć się artystą, wiesz, to jest jakby ta rzecz.
No.
No dobra, to może po programie to obgadam.
Na przykład chodzisz, masz artystyczny chód na przykład, i ty uważasz, że chodzenie po schodach to jest artyzm, to wtedy możemy jeszcze...
Nie, chować. Wojtek widział, jak chodzę po schodach, to
Wojtek,
może coś powiem.
Czy to był artyzm?
Ja nie poczuwam się do bycia trenerem.
No do właściciela marki wtedy napiszemy.
Ale trener Franciszek Smuda, jakby miał ocenić Darka po tym, jak wchodzi po schodach, to myślę, że nie byłoby 10 występów w Ekstraklasie, tylko tak z 11, to właśnie jest ta minimalna różnica, że ja bym go jednak lepiej tutaj...
Kiedyś trener Smuda mógł mnie ocenić, jak wchodzę po schodach, bo jak trenował Górnik Łęczna, to tam trenowałem trochę, no i skończyło się tak, że powiedzieli, że zadzwonią, ja powiedziałem, że nie mam telefonu, ale jakoś...
Nie był to problem?
Dla nich nie był to problem, ale czekam.
A to masz jakąś anegdotkę związaną z trenerem Smudą, czy nie? Bo to chyba każdy
To raczej. Ja raczej tam byłem krótko, więc niestety
nie
mam większej historii. Nie, no ja zawsze słucham.
No akurat wtedy, być może wtedy, w takim razie Franciszek Smuda nie miał problemów językowych na tym treningu, no ale dobra, to już zostawmy. Zacząłem od tej szczepionki, zacząłem od COVID-u, no bo taki szalony trochę sezon za nami. Ile punktów według ciebie więcej miałby Górnik z kibicami na stadionie?
Nie wiem ile, ale myślę, że sporo, bo sezon wcześniej przegraliśmy bodajże jeden czy dwa mecze na własnym stadionie, więc myślę, że to na pewno mogło mieć wpływ, bo nie ma co ukrywać. Każdy wie, że nasi kibice są no nie chcę teraz jakoś takich dużych słów używać, ale naprawdę bardzo nam pomagają, więc na pewno z nimi grałoby się łatwiej i myślę, że te kilka punktów więcej moglibyśmy mieć, ale to też nie jest żadna wymówka, bo każda drużyna gra bez kibiców tak naprawdę, więc najważniejsze jest to, jak gramy, kibice mają nam tylko pomagać i nie możemy naszego wyniku zrzucać na to, że nie było kibiców.
Mhm. To ja się zapytam, Darek, z perspektywy sportowca zawodowego, bo każda liga, każdej ligi dotykał brak kibiców i tak naprawdę, czy to jest żużel, koszykówka, czy to jest piłka nożna, to ta atmosfera w telewizji i z perspektywy też dziennikarzy, którzy mieli dostęp, powiedzmy, mogli być na tych meczach, no sorry, trening, tak? No nie ukrywajmy, bez kibiców nie ma tej aury, nie ma tej atmosfery. Jak wykrzesać z siebie ten aspekt sportowy jednak rywalizacji, no bo to nie były sparingi, to były normalne mecze ligowe o stawkę, o punkty.
Wiesz co, myślę, że nawet jeśli nie ma kibiców, to nie masz takiego poczucia, że czujesz się, jakbyś grał na sparingu, więc jeśli przegrasz, to nic wielkiego się nie stanie. Myślę, że raczej każdy jakby tą motywację wewnętrzną ma na tyle rozwiniętą, że potrafi się zmotywować bez względu na to, czy są kibice, czy nie. No ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że dość długo czekałem na tą szansę do końcówki sezonu, więc w ogóle nie było mowy o takim lajtowym podejściu, że nie ma kibiców, to czuję się jak na sparingu. Przynajmniej dla mnie każdy mecz był tak naprawdę o życie i... No i tak starałem się to traktować.
No tak, też jesteśmy w takim dniu, który jest po weekendzie związanym z finałem Ligi Mistrzów. Rhys James wygrywał Ligę Mistrzów teraz, Mason Mount, a kiedyś no, na jednym boisku się mogliście spotkać, tylko akurat to dla ciebie się nie skończyło zbyt przyjemnie.
Liczyłem, że o to nie zapytasz.
Ale wielkiej piłki przynajmniej dotknąłeś na chwilę, no.
Dotknąłem, to bardziej, nie dotknąłem wielkiej piłki, tylko ta wielka piłka mnie tak...
Zmiotła z planszy.
Dosyć mocno zmiotła
z planszy. Tutaj też tak. Uświadomić niektórym, bo pewnie Michał, ty nie wiesz, ale też może niektórzy zapomnieli, no bo brałeś udział w tym słynnym meczu, kiedy 1-7 żeście przegrali z Anglikami, no i w kadrze chyba u 19 to było za trenera Dźwigawy, tak?
Było.
To są takie momenty największego zwątpienia, kiedy się tak zastanawiasz, po co to wszystko jest, czy...
No dobrze to ująłeś. Nie no, to po prostu taki wstyd po tym meczu, że no chciałem się zapaść pod ziemię.
A pamiętasz rzeczywiście tych Anglików, że rzeczywiście takie wrażenie wtedy robili, czy to wy bardziej zawaliliście?
Nie, no bardziej oni, wiesz, bo myślę, że my też staraliśmy się coś tam pokazać, zresztą trener Dźwigała jest znany z tego, że chce grać w piłkę i my też wtedy chcieliśmy. To, że nie wyszło, to jest inna sprawa, ale no jakość po prostu Anglików to było coś nie do opisania, no ani razu im piłka chyba nie odskoczyła przez 90 minut, także no zero, pod względem technicznym no nie popełniali żadnych błędów, a nie dość, że byli czysto piłkarsko lepsi, to jeszcze im wszystko wpadało do siatki po prostu. No czasami jest taki mecz, że przeciwnik cię gdzieś tam spycha do własnego pola karnego, ale ty gdzieś tam się obronisz, ktoś coś obroni, oni nie strzelą, a ty w tym meczu, no nie wiem, czy oni mieli więcej niż te 7 strzałów. Może mieli, nie wiem, z 10 strzałów i 7 bramek, naprawdę im wszystko wchodziło, więc no... Jedyny raz grałem w takim meczu i mam nadzieję, że już nigdy takiego meczu nie zagram.
No tak, ale jak ty te swoje w ogóle właśnie początki wspominasz? No bo trochę tam tych meczów fajnych było, tam z Tymkiem Puchaczem, z Kubą Moderem się mijaliście gdzieś tam na kadrach, ten mecz Górnik Lech chyba też kiedyś taki był, kiedy co, no oni po drugiej stronie, tak?
Na kadrach to tam zbyt wiele meczów nie zagrałem, bo chyba dwa w U19, a z chłopakami z Lecha graliśmy w U17 w Mistrzostwach Polski. No to no wygrali z nami 2-0, ale sam przebieg gry mógłby, gdyby wynik odzwierciedlał to, jak wyglądała gra, to byłoby, nie wiem, 3-4-0 dla nich, bo naprawdę byli dużo lepsi od nas i 2-0 to taki najniższy wymiar kary.
No ale żeby nie było tylko tak, że jak z tymi dobrymi zawodnikami się mierzyłeś, to zawsze było do tyłu, no to kiedyś chyba z Aleksandrem Isakiem zagrałeś w takim...
O Jezus, ale odkopałeś.
No odkopałem, ale to wtedy ty chyba 3 czy 4, tak?
3,
strzeliłeś.
Ale to wiesz, to było W12, nie?
No słuchaj.
Na turnieju halowym w Krakowie.
To wtedy był czas na sodówkę, jak miałeś 12 lat, a później tak, jak 17, tak. To od razu było no to już skończone.
Miałem powody, żeby zejść na ziemię, nie? Więc no nie było szans, żeby sodówka odbiła. No ale to wiesz, to był taki turniej trampkarzy. I w Krakowie, który jako Górnik Zabrze zresztą wygraliśmy, ja byłem królem strzelców, a po kilku latach, jak tam sobie sprawdzałem składy, kto tam grał, bo gdzieś tam na jakiejś stronie było to wypisane, to patrzę, że w wszystkiej drużynie grał ten Isak. No, jak z nimi graliśmy, wygraliśmy 4-0, ja strzeliłem 3 bramki, więc no ale tak jak mówię, to były stare dzieje i szczerze mówiąc, ja już o tym dawno zapomniałem i dziwię się, że ty o tym pamiętasz.
Ale on nie zapomniał, tak się wkurzył i poszło, no.
Tak się wkurzył.
Cały czas mu to siedzi w głowie.
No właśnie. No ale wiesz, no miałeś rzeczywiście taki element sodówki w ogóle w życiu, czy nie?
Kurczę, ciężko mi oceniać, ale ja myślę, że chyba nie, no.
Seweryn siedzi, twój kumpel, pokiwaj głową, miał sodówkę?
Tak. No, uważam, że tak.
No to taki teraz się
taki to jest kumpel.
Na kumpli zawsze można liczyć.
To może jego zapytajmy, nie wiem, bo... Nie, ja myślę, że sodówki takiej, że myślałem sobie, a nie muszę już trenować, bo jestem najlepszy, to nigdy nie miałem, bo ja zawsze lubiłem trenować, więc myślę, że w tych kwestiach to było tak, że wręcz za dużo trenowałem, już bardziej niż za mało. No a co do takiej sodówki, że nie wiem, że się gdzieś woziłem, no to nie mi oceniać, ale myślę, że gdzieś tam nie odleciałem, więc...
Syweryn się uśmiecha pod nosem.
Nie, tego nie będę komentował.
No to widzę, że będzie co wyjaśniać.
Nie, no słuchajcie, Darek, na szczęście jesteśmy w radiu, Seweryna nie widać. Spokojnie. Memów z tego nie będzie.
Całe szczęście, bo,
no
bo mam, powiedzmy, radiową urodę.
No jak wszyscy tutaj, mówmy się. No,
dlatego robimy w radiu.
Dokładnie, być może poza redaktor Moniką, no ale redaktor Moniki dzisiaj nie ma, więc jak najbardziej możemy powiedzieć, że wszyscy mamy radiową urodę. No tak, ty mówisz o tym treningu, no to jest coś takiego, że czasami rzeczywiście nawet dzisiaj ciebie trenerzy potrzebują stopować, że dużo gdzieś tam indywidualnie pracowałeś, szukałeś, zwłaszcza jak nie grałeś, jakichś takich powodów, żeby jeszcze się usprawnić, czy to też było tak, że trochę oklapłeś na przykład w pewnym momencie i myślałeś sobie, no co ja mogę więcej zrobić?
Wiesz co, w sumie obie odpowiedzi są poprawne, bo i miałem takie myśli, że kurczę, no co ja mogę więcej zrobić, bo już naprawdę... No dawałem z siebie po prostu tyle, ile mogłem, więc miałem takie wątpliwości, bo widziałem, że to nic nie daje, ale z drugiej strony też no cały czas jakby miałem takie myślenie, że jeśli w końcu ta szansa przyjdzie, no to muszę być gotowy i jakby no to mnie tak napędzało, że cały czas muszę jednak być w tym rytmie treningowym. No ale czy trenerzy muszą mnie stopować, to raczej nie, no bo wychodzę z założenia też, że nie zawsze więcej znaczy lepiej i czasami lepiej też po prostu sobie jakiegoś dnia odpuścić, jeśli się czujesz zmęczony. Oczywiście trzeba wiedzieć, kiedy można, no bo jak jest, nie wiem, jeden czy dwa dni do meczu, no to już świata nie zbawisz i lepiej po prostu wychillować sobie gdzieś tam, niż iść na kolejny trening się dobijać, ale to jest kwestia indywidualna, każdy tam ma, myślę, swoje takie rytuały, jak się przygotować do meczu.
No ty pochodzisz z Zabrza od zawsze? Ta gra dla Górnika dla ciebie była takim marzeniem?
No nie da się ukryć. Jakby piłkarze Górnika to dla mnie byli zawsze tacy bohaterowie od dziecka i pamiętam, że jak tylko mogłem kiedyś jakiegoś tam zobaczyć, już nie mówię, żeby pogadać, ale jak gdzieś kogoś zobaczyłem, minąłem po prostu, to już dla mnie było takie duże wydarzenie.
Piłki podawałeś gdzieś tam na meczu?
Tak, oczywiście, że tak. Nawet śmiałem się jakiś czas temu z Dawidem Kudłą, że jak on w juniorach starszych był, oni wtedy robili srebrny medal mistrzostw Polski, jeśli dobrze pamiętam. To był chyba 2011 rok. Tam był wtedy taki system jakby pucharowy i grali chyba ćwierćfinał z Lechem Poznań. No i ja im podawałem piłki. Ja byłem za bramką Kudiego właśnie. I oni ten mecz wygrali i pamiętam, że właśnie dla mnie to było, że wow, nie? Że to są tacy prawdziwi piłkarze. A parę lat później się z Kudim w jednej szatni spotkałem i właśnie jak mu to opowiedziałem, to się śmialiśmy, że to był czerwiec, było tak bardzo gorąco i strasznie mi się chciało pić. Ja byłem za bramką Kudiego i chciałem mu wodę zabrać, bo on tam miał przy bramce jakąś, ale nie odważyłem się, bo jakby
łapą to, jakby... by cię tam walnął.
Oj no, nie chciałem ryzykować. Nawet teraz bym nie chciał zaryzykować.
I co, zdjęcie rozumiem z panem Stanisławem Moślizło gdzieś tam na szczególnym miejscu w domu się znalazło, jak ci się udało zrobić, bo kiedyś wysyłałeś, pamiętam.
Miałem takie, ale wiesz co, nie mam tego w domu, to tylko na telefonie. W domu ogólnie mam raczej mało swoich zdjęć, więc...
A rodzice jakoś cię tak też rzeczywiście popchnęli, że nie wiem, tata na przykład kibicuje Górnikowi, to jest tego typu historia, czy...
Tak, tata jest kibicem Górnika, mama z tego powodu, że tata jest...
To też jest kibicem Górnika?
Też musi kibicować, ale to ze strony rodziców, to muszę przyznać, że miałem naprawdę potężne wsparcie i mówili, że będą słuchać, więc ich pozdrawiam z tego miejsca.
Nie, też pozdrawiamy.
Oczywiście.
Ale to jest w ogóle, nie wiem, Darek, czy się zgodzisz, na pewno się zgodzisz, no bo pochodzisz z Zabrza, ale to jest jakby taki kult klubów na Górnym Śląsku. Jest coś takiego, że masz właśnie w Zabrzu jest Górnik, jest Ruch Chorzów, Piast Gliwice. Piast Gliwice może trochę mniej z tym
przesunkiem,
ale Gieksa, tak.
Polonia Bytom,
że jest... Kurczę, to jest inaczej na przykład niż z Legią. No, Legię w Warszawie też kibicuje dużo osób i tak dalej, ale jednak...
Ale wiesz, jest Warszawie rodzaj... masz dużo no tej ludności napływowej,
tak,
a na Śląsku,
tak, a na Śląsku jest jednak tak, że jak jesteś z Zabrza i grasz w Górniku, no to jest, mając 22 lata, w XXI wieku to jest też rodzaj no, prestiżu jakiegoś takiego czegoś, o czym właśnie mówisz, że stałeś za tą bramką, a dzisiaj grasz tam. Wywalczyłeś to miejsce w składzie.
Prestiż to jest takie mocne słowo, no, dosyć, ale no coś w tym jest, że... No,
taki rodzaj spełnienia marzeń.
No jest marzeń, to na pewno. Jedno z tych moich marzeń jest takie odhaczone już, bo w tym Górniku zagrałem, ale teraz chciałbym po prostu zrobić coś fajnego, nie tylko zagrać, tylko gdzieś tam Może coś fajnego z Górnikiem osiągnąć.
No ale fajnie to określiłeś, że krok po kroku, tak? Że byłeś cały czas gotowy, ciężka praca na treningach, opłaciła się i teraz według doniesień prasowych, no raczej w Górniku zostaniesz, tak?
Doniesień prasowych nie będę komentował, dobra. Także pomidor.
Okej, okej, pomidor, dobra.
Ale z tego, co ty tutaj mówisz i z tego, co możemy wywnioskować, na jaka jest twoja miłość, stosunek do Górnika, no to są na wykończeniu te rozmowy, gdzie się blisko tego twojego
Pamiętasz, to on.
Widzę właśnie, jak
ja się wycofałem, a on ciągnie.
Wojtek tutaj, no, drąży ten temat.
No, okej.
No co, no, rozmowy trwają, no myślę, że się uda dogadać, ale dopóki, wiesz, w sporcie nie można nic powiedzieć, dopóki nie będzie ostatniego gwizdka, także na razie też nic ci nie mogę powiedzieć, bo sam nie wiem tak naprawdę, jak to się zakończy.
Mm-hmm. No ale pytam też w kontekście takim, że no, skoro tata kibicuje, jak się dowiedzieli też rodzice, że trener Jan Urban cię może prowadzić, czyli legenda piłkarska, to coś tam mówili, że fajna sprawa i tak dalej?
Wiesz co, nie, znaczy mówili, że ciekawe, jak to będzie po prostu, chociaż taty nie pytałem, bo trener Urban grał w czasach jego młodości, więc powinien go pamiętać, więc się zdziwiłem, że jeszcze mi nic nie opowiadał, a tata mówił, że ponoć chodził na mecze Fasie w tych czasach, także nie wiem, może jak wrócę do domu, to mi coś tam nadrobi zaległości, mi coś opowie. A mama to raczej, wiesz, tak podchodzi bardziej na zasadzie, żeby jej synkowi było jak najlepiej, więc...
A mama ogląda na przykład twoje mecze, czy się boi, że ci nogę połamią?
Mam nadzieję, że się nie boi. Jak coś mamo, to jestem ubezpieczony. Nie, no, z tego co wiem, to ogląda. Także zresztą na naszym telewizorze mamy każdy mecz nagrany z tego sezonu, w którym grałem, nawet te, w których byłem na ławce, więc nie wiem, po co tata to trzyma, bo ja i tak mam wszystkie mecze na swoim laptopie, więc nagrywa na wszelki wypadek zawsze, żebym...
Wiesz, rodzice najwierniejsi kibice.
Więc... Oj, zdecydowanie.
Więc może też dlatego, wiesz, za parę lat wnukom pokażę, zobacz, tu tata siedział na ławce, no, ale tu już grał.
Ale wnuków to z tymi wnukami spokojnie.
Nie wymuszam. Plus, przyjdzie i na to czas.
A jakby teraz miał na przykład słuchać trener Urban, czyli być może, no chyba może nawet i prawdopodobnie, no, twój nowy trener w nowym sezonie, i jakbyś miał tak powiedzieć... Według ciebie, czym się dzisiaj powinien charakteryzować ten nowocześnie grający prawoobrońca? Jak ty widzisz swoją rolę na boisku? Jak ty tutaj się odnajdujesz, to co byś powiedział?
Nie, no to jest takie pytanie mina trochę.
No słuchaj, no sprawdzimy teraz, czy piłkarze ekstraklasowi mają świadomość jakąś boiskową, no, albo przynajmniej jeden.
Kurczę, trudne pytanie. Czym się powinien charakteryzować prawoobrońca?
Tak.
No kurczę.
Pytanie za 100 punktów.
Nie, bo ja teraz, wiesz, powiem cokolwiek, jakieś tam cechy, którymi powinien się charakteryzować, a ty powiesz, to czemu ich nie masz? I łatwo ją możesz skontrolować, wiesz?
Słuchaj, na razie to jeszcze nie martw się na zapas. Spróbuję jakoś,
ja po prostu staram się przewidywać zagrożenie, wiesz, i skąd mogą nadejść jakieś ciosy.
I to jest cecha dobrego obrońcy.
Jako obrońca też właśnie przewidujesz zagrożenie i ustawiasz się tak, żeby cię nikt nie nawinął?
Staram się, chociaż doświadczenie dopiero łapię, więc jeszcze nie zawsze jest tak, jakbym chciał, ale myślę, że z każdym treningiem, z każdym meczem jest lepiej.
Poczekaj, jak się, gdzie ty grasz, gdzie ty udajesz, że grasz teraz?
W Wiktorii Warszawa.
Ja poczekaj, ja zaraz znajdę, zrobimy, bo będziesz musiał mu odwdzięczyć. Poczekaj, znajdę Wojtka na YouTubie, bo co nie się
kiedyś widziałem, jak jakąś bramkę strzelił, pokazywał mi.
No to akurat wiesz,
Wiktoria Secret mi wyskakuje.
Nie wiem,
w przeciwieństwie do Ekstraklasy i do Darka, no nie wszystkie nasze mecze są pokazywane, więc później jak tam coś wcinam do internetu, to po prostu kontrolowany przekaz idzie, bo tylko te dobre zagrania, prawda? A te słabsze, no to udajemy, że
Ponoć bramkarz, którym bramkę strzeliłeś, w depresję popadł, bo jak mu Wojtek Piela mógł strzelić bramkę. No,
ale to tak, prawda, tak, Wojtek, tak, że tak, dla ciebie specjalną koszulkę szyli, bo się numer nie mieści na plecach.
Nie szyli,
się
rozciągał za bardzo. Żadna firma się tego nie podjęła.
To spadochronu ci szyją, tak?
Proponowali, wiesz, wielkie pieniądze, ale okazuje się, że żadne pieniądze nie są tak wielkie, jak ta koszulka, która miałaby być. Więc to jest wszystko.
Darek, ja ci powiem tak, spójrz na niego i nie graj tak jak on. Wystarczy. To już droga do sukcesu.
Jeszcze ten Urban będzie zadowolony.
Już na autostradzie.
To zapytam inaczej. Co ci powiedziała o tobie, o tych twoich możliwościach piłkarskich Ekstraklasa w końcówce? No bo jednak może to nie było nie wiadomo ile spotkań, no ale zagrałeś jedno po drugim kilka tych meczów. No takiego okresu jednak jeszcze w, nazwijmy to, swojej szumnie karierze nie miałeś, jak ta końcówka sezonu, kiedy wskoczyłeś regularnie, mogłeś trochę tego pociągu posmakować. Mm-hmm.
Co mi powiedziała Ekstraklasa? No myślę, że ta końcówka sezonu powiedziała mi tyle, że jestem w stanie w tej Ekstraklasie grać. Ale to też nie jest tak, że jestem z siebie super zadowolony, bo wymagam od ciebie więcej, więc to było coś takiego, że...
To gdzie ty widzisz te rezerwy swoje? No?
Mówisz o jakich tam konkretnych aspektach piłkarskich? No to na pewno mam taką bolączką, nie wiem, czy to mogę tak nazwać, ale rzeczą, którą na pewno będę chciał poprawić i już od dłuższego czasu staram się to zrobić, są dogrania w pole karne. Czy tam jakieś dośrodkowania górą, czy jakieś dogrania po ziemi, bo myślę, że no jest to element, który jest no bardzo ważny dla bocznego obrońcy, a u mnie z tym... No powiem tak, muszę to wypracować po prostu na treningach i wtedy na meczach też to będzie wychodziło lepiej, bo na razie to, co w tym aspekcie pokazałem na meczach, to nie jest poziom, który byłby w ogóle zadowalający, bo wręcz przeciwnie, jestem bardzo tym zawiedziony, jak to wychodziło.
No tak, no jedna asysta co prawda zapisana, natomiast taka no, polegająca na tym, że
wypadałeś
piłkę do Manecha, który strzelił gola z 30 metrów.
Z tej asysty też była niezła beka w szansę, bo jak ktoś sobie to otworzy, no to te podanie jakościowo też nie było najlepsze, bo ta piłka tak skakała, ale ja zawsze mówię, że gdybym podał mu idealnie po ziemi, to nie naszłaby Manechowi tak, żeby tak ładnie uderzył, więc to było wszystko wymierzone, żeby idealnie mu tak naskoczyła i wtedy mógł ładnie uderzyć.
Zwłaszcza, żeby z Manechem, no to żeście się złapali dosyć blisko, tam zakumpowaliście się, tak?
No, myślę, że on z każdym ma dobry kontakt, bo to jest taki chłopak, którego nie da się nie lubić. Taki bardzo, bardzo skromny, taki spokojny, ale jak się rozkręci, to też potrafi być zabawny, a tak się złożyło, że w kilku ostatnich meczach byłem z nim w pokoju, na zgrupowaniach, także była okazja, żeby z nim po prostu więcej pogadać i...
A opowiadał ci jakieś takie ciekawe rzeczy, na przykład o Gambii, o swoim kraju, jakieś takie miejscowe rzeczy, które na Polaku robią zawsze wrażenie?
Wiesz co, mi nie opowiadał, ale Daniel Siślak go wiele razy pytał o jakieś tam afrykańskie sprawy, bo tam mieli nawet plany, żeby razem pojechać do Gambii. Mm-hmm. Nie wiem na ile poważne, ale to musiałbym jego zapytać, może on coś tam ma, jakieś ciekawe historie.
Może w piłkę chciał pograć, Daniel, tam okazuje się, że wiesz, w Ekstraklasie Gambii łatwiej by było mistrzostwo niż w Polsce.
Nie wiem, o to musiałbym jego spytać, bo nie wiem, co tam między nimi było.
Słuchaj, ligi nikt nie widział, więc nie ma co też tak, wiesz, od razu być może mówić.
Adam Kotleszka na pewno już.
Tak, Adama Kotleszkę zapytamy, czy Liga Gambii jest słabsza, czy lepsza od Polski, bo to trudno w ogóle powiedzieć. Natomiast ta rozmowa po tych derbach, kiedy ty w trzeciej lidze dostałeś czerwoną kartkę z Marcinem Broszem, to taka najbardziej, którą zapamiętasz z tych 5 lat współpracy?
Nie wiem, czy najbardziej, ale na pewno zapamiętam. Znaczy rozmowa, to było w zasadzie jedno zdanie.
Monolog, tak? Albo
jedno zdanie. Jeśli, może nie wiem, bo pewnie mało kto wie, o co chodzi.
No, dostałeś czerwoną kartkę.
Tak. Odepchnąłem przeciwnika w meczu derbowym z Ruchem Chorzów w trzeciej lidze. Dostałem drugą żółtą. Chociaż ja cały czas się będę upierał, że to przeciwnik pierwszy mi odepchnął, ja się tylko zrewanżowałem, więc to było nieuczciwe. Ale dobra, to była głupota. I skończyło się 2-2. Wynikiem, co było dla nas dużym zawodem, bo graliśmy na głównej płycie z kibicami, wielu chłopaków, w zasadzie cały pierwszy skład szedł z pierwszej drużyny wtedy. No
to wyróżnienie, że ty się załapałeś wtedy do tego składu rezerw, można powiedzieć, jak ty z jedynki, to okazało się, że jednak coś tobie tam widzą.
Ty sobie nie odpuścisz okazji, żeby mi szpilkę jakąś bić.
Spokojnie, no przecież to ja ci wyciągałem, że z Isakiem grałeś i 3 gole strzeliłeś, tak? Więc już tutaj nie krytykujesz.
No i po tym meczu, no oczywiście ja byłem bardzo zawiedziony sobą, tak samo jak drużyna była, no to jest zrozumiałe i trener Brosz tylko powiedział, że wyobraź sobie, co by było, gdybyś zrobił coś takiego w meczu pierwszej drużyny.
No właśnie.
No i podziałało na wyobraźnię i no, w sporcie nie można nic obiecywać, ale myślę, że już nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię.
To jest taki trener, który potrafił pochwalić, czy często było tak, że brak nagany już traktowaliście jako pochwałę?
I potrafił pochwalić, ale jak też nie ganił, to też był sygnał taki, że chyba robi wszystko dobrze.
No tak, więc trochę tak jak była historia kiedyś z Rafą Benitezem w Liverpoolu, że Fernando Torres dostał...
W Liverpoolu, mów po polsku.
W Liverpoolu Fernando Torres dostał kilka dni wolnego z okazji tego, że mu się rodziło dziecko, no i wraca po tych kilku dniach i tam wszyscy brawo, gratulacje, ale fajnie i tak dalej. Podchodzi Rafa Benitez i też zaczyna od gratulacji, ale wcale nie chodziło o dziecko, tylko o to. Widzisz, w ostatnim meczu, tak jak ci mówiłem, zbiegłeś na krótki słupek, strzeliliśmy na 2-0
i wtedy wjeżdżam ja z wypowiedzią sprzed 4 lat chyba Saruna Sasiekiewiczusa, który był trenerem Żalgirisu Kowno. Jak to, gracie mecz Euroligi bez najważniejszego zawodnika? Tak, bo rodzi mu się dziecko, jest to rzeczy ważniejsze niż sport.
Że w ogóle wolne dostał w takim razie. Właśnie, tak?
A w ogóle odnośnie tej wypowiedzi, co mówisz, to w ogóle fantastyczny przykład, bo miałem o tym zajęcia na studiach. Z psychologii nam wykładowca to puszczał i no, no świetny przykład po prostu, jak no zakładam, bo na koszykówce się nie znam, ale to jakiś tam, no, no trener stopu.
Tak, tak, trener stopu jak, i koszykarz były stopu też.
No, więc jak on patrzy na takie porównanie życie a sport, nie?
Zwłaszcza, że Sarunas Jasikiewiczius to jest raczej taki skurczybyk okay, trener.
Rozumiem.
Tak, krótko trzyma towarzystwo, więc jakby tym bardziej, jak on tak podszedł do sprawy, to wiesz, to rzeczywiście było budujące. Słuchaj, znalazłem chyba bramkę Grubego, zaraz ci pokażę. W ogóle, Wojtek, jak to jest, że ty grasz w Polsce? Gruby na bramkę zawsze idzie.
Ale u nas jest jeszcze grubszy na bramkę.
Poczekaj.
Pokaż. Należy, Darek widział, no ale
no tak, no idealnie zamknął akcję na lewym skrzydle.
Ale słuchaj, to jest jeszcze nic. Zobacz jak się zaczyna, bo to jest w ogóle gifa zrobili, mema z tego. Zobacz jak się zaczyna, Wojtek jest bohaterem gifo mema, zobacz. What mema? Rozumiesz? I oni jeszcze, no to, czy można, to jest autogreen po prostu. Pyk, ważne, cyk, cięcie i bramka pieli, nie?
Niesamowite. Nie wiem, kto to zrobił, ale brawo.
Łopat, chciałem ci powiedzieć, że w przeciwieństwie do ciebie, ja mam awans do tego, do A-klasy zaliczony z KTS-em, a ty nie, także.
A jaki miałeś udział w tym awansie?
Dwa mecze zagrałem, znaczy 15 minut w sumie w tych dwóch meczach, no i co, ale oba wygrane, także słuchaj, no to jest bardzo duży udział.
Możesz się czuć ważnym członkiem ważnej historii KTS-u.
Tak jest. Darek, powiedz mi, Richmond Boaci dużo goli strzelał na treningach?
No to wiem, do czego zmierzasz. No to jest dobry napastnik, uważam.
Więc nie, bo wiesz, bo
na treningach też strzelał.
No właśnie, bo to wiesz, na meczu tego nie można było zobaczyć, a nie wierzę w to, żeby na treningu choćby ani jednej nie strzelił.
Wiesz co, mi się wydaje, że to jest po prostu napastnik, który bardzo się przyzwyczaił do grania w drużynach, które dominują. Mhm. Zresztą spędził kilka lat w Cwanie z Weździe, no to no, nie oglądałem tych meczów, ale myślę, że tam z szesnastki nie wychodził, bo...
No trochę to tak jak Legia, tak? Czasami w Ekstraklasie, no, że na zespół, że który do każdego tak, meczu przystępuje, tak.
Tak. U nas napastnik nie miał aż tylu, powiedzmy, kontaktów z piłką w polu karnym przeciwnika, więc siłą rzeczy jego atuty no nie do końca nam, jakby nie do końca wpisywały się w nasz styl gry. No bo każdy wie, że my bardzo dużo biegaliśmy, jakby dużo wykonywaliśmy sprintów, staraliśmy się wysoko presować, a to jest zawodnik stworzony, myślę, do bardziej takiej kombinacyjnej gry, gdzieś tam klepka, żeby utrzymać piłkę, zastawić się, a niekoniecznie, wiesz, biec 30 metrów do pressingu.
Mhm. Jakoś tutaj trener się starał jakoś tę taktykę zmieniać, żeby te bardziej jego atuty wykorzystać, trochę do niego dotrzeć, no bo jednak to było coś, co no mocno wam pewnie przeszkadzało, uwierało, że jest taki zawodnik, który potrafi grać, strzelać, a Górnik nie potrafi tego wykorzystać.
Myślę, że i drużyna musiała się trochę pod niego dostosować i on trochę pod drużynę, więc to nie jest tak, że wiesz, cała taktyka będzie pod Richmonda, bo on ma taki styl, a nie inny. Myślę, że obie strony musiały się jakoś dostosować do siebie. A co, wiesz, było widać w nim jakość, więc jakby to też nie było tak, że jakoś, że nas denerwowało, że on gra czy coś. Raczej staraliśmy się go wspierać.
A w szatni on się dobrze wkomponował, czy było widać też trochę, że przyszła gwiazda gdzieś z większego świata i tak nie dało się tu za bardzo pogadać z nim?
Nie, no, to był super człowiek. Mhm. Taki ekstrawertyczny, sam zagadywał, jakby z każdego chciał, wiesz, beczkę pokręcić, opowiadał różne historie, także jako człowiek to naprawdę nie można z jego słowa powiedzieć, bo bardzo mu zależało, żeby nie tylko na boisku się wkomponować, ale też w szatni, mimo że przyszedł tutaj tak naprawdę na chwilę i nie było wiadome, czy tu zostanie dłużej, to, no to od początku, szczególnie do tych młodszych zawodników, starał się tak sam zagadywać, wspierać, pomagać, jakieś tam rady dawać, także...
Coś zapamiętałeś z tych rozmów z nim?
Zapamiętałem, ale nie wiem, czy to mogę powiedzieć, bo... Ale
tu, na tej antenie możesz więcej.
Słuchaj, tutaj wszystko przejdzie, a za tym Richmond pewnie nie zostanie. No.
Nie, powiedzmy tylko tyle, że po meczu z Piastem, pierwszym po tej dłuższej przerwie, który zagrałem, zostałem zdjęty w przerwie, to powiedzmy, że po prostu wspierał mnie, żebym się nie załamywał po tym, że w przerwie dostałem wędkę. Tak to delikatnie ujmę.
No dobrze, czyli tutaj można sobie dopowiedzieć, że pewnie było, słuchaj, Trener Brosz to jest fajny trener, ale akurat być może tutaj jedną, jak ktoś mówi, 100 dobrych decyzji w życiu podjął, a tutaj podjął jedną pół dobrą i pół niedobrą, tak?
Pomidor.
Więc tutaj mogło to tak wyglądać.
Za Wojtka jest bardzo niemiły dzisiaj dla gościa.
Strasznie, tak. Ale po prostu to
no
dlatego,
to poczekaj,
że...
ja odpowiem Bobsonowi w tym czasie, bo Bobson napisał tak, że nie słychać cię, te trener nie słychać cię, jak tłumaczyłeś taktyczne ustawienie Grubego, to było do mnie. No, no nie było słychać, bo nie było czego tłumaczyć.
To prawda. Ale tak generalnie ty dużo zyskałeś na współpracy z trenerem, no bo odchodzi postać, wiesz, Górnik
więcej
Zabrze.
Więcej niż ty.
No to wiadomo, ale chłopak, ty też jesteś strasznie miły. Odchodzi postać, no, która pracowała najdłużej w historii Górnika Zabrze, mimo tego, że no to jest klub, który jednak paru trenerów miał, parę pucharów zdobył i no to jednak Marcin Brosz, a nie żaden inny, był tam przez 5 lat. No i to jest to też taki okres, kiedy ty wchodziłeś, tak? No 5 lat temu właśnie tak, no, zaczynało się to wszystko u ciebie, pierwsza liga, pierwsze debiuty, no więc de facto to jest ten trener, który gdzieś kształtował do tej pory piłkarską.
To jest trener, który mnie wprowadził do seniorskiej piłki tak naprawdę, bo tam rezerw Górnika nie liczę, bo tam jednak szatnia bardziej juniorska była. No więc nie ma co ukrywać, że to jest tak naprawdę jeden z dwóch trenerów, którzy w seniorskiej piłce mnie prowadzili. No i miał duży wpływ na mnie, bo dał mi szansę najpierw w pierwszej lidze zadebiutować, później tam z różnych powodów przez dłuższy czas nie mogłem grać, ale w Ekstraklasie też tych kilka szans dostałem, więc jakby to na pewno w głowie mi zawsze na zawsze zostanie.
No tak, to jest taka sprawa, że rzeczywiście tak to pewnie będzie wyglądać. Natomiast w tym sezonie
wybrnął. Uf.
Był taki moment według ciebie, że rywale was po prostu zaczęli rozczytywać, zabrakło jakiegoś wyrachowania, czy jak to byś w ogóle ten sezon dla Górnika ocenił?
Swojej
perspektywy.
No coś w tym jest, że nas czytali, bo myślę, że nikt się nie spodziewał w pierwszych kolejkach, że tak będziemy grać, że tak ten pressing będzie dobrze wyglądał, że te akcje będą tak fajnie po prostu nam się układały. Myślę, że my byliśmy sami lekko tym zaskoczeni, bo wiesz jak to jest, nie mieliśmy normalnego okresu przygotowawczego, żadnego obozu sparingów, nic. Mieliśmy, nie wiem, 10 dni na przygotowania przed pierwszym pucharowym meczem i trenerzy spróbowali zmienić ustawienie na 3-5-2 i tak była taka nutka niepewności, jak to będzie wyglądało. Ja osobiście pierwszy raz tak porządnie trenowałem ustawienie trójką, bo tam w juniorach tam pojedynczych meczów nie liczę. Więc de facto to było pierwsze takie doświadczenie z gry z trójką obrońców. Ja jeszcze na tym wahadle to też taka pozycja, na której nigdy nie grałem, bo grałem na skrzydle, grałem na boku obrony, a wahadło to jest coś pomiędzy, więc też się musiałem tego uczyć i początki były
trudne.
No pod względem taktycznym, jak ja sobie przypomnę, jakie miałem odprawy z trenerami po pierwszych treningach, no to nie mogę uwierzyć po prostu, jakie ja tam błędy robiłem, bo ja tam chciałem biegać po prostu wszędzie, do przodu, do tyłu i gdyby...
Zobacz, że ty zaczynałeś kiedyś tak jako skrzydłowy, wręcz nawet taki grający blisko bramki.
Tak. No nawet...
Trochę drogę przeszedłeś jak piszczyk, no tylko, że wiadomo, nie będziemy mówić o umiejętnościach, bo nie wypada.
Nie wypada, także może po prostu zostawmy to tyle, że z Łukaszem...
Ale słyszałeś trochę czasami takie pewnie porównania z przymrużeniem
oka. Oczywiście,
moka,
że tak. Zwłaszcza,
że piszczek też pochodzi no, z rejonów śląskich.
Z naszych rejonów, powiedzmy tak. No dla mnie Łukasz Piszczek to też jest, zawsze to mówiłem, że to jest taka inspiracja i największy idol, bo to, jaką on miał karierę i nawet styl, w jakim ją zakończył, że wiesz, ostatnio...
Odchodzi jako zwycięzca.
Odchodzi
trochę,
z pucharem,
jak Adam Małysz,
z pucharem
prawie,
Niemiec. Tak, dokładnie, więc jakby to pokazuje po prostu, jaką on ma klasę, więc jeśli osiągnę kiedyś jak ułamek tego, co on, to będę zadowolony, bo to jest naprawdę... No nie wiem, myślę, że najlepszy prawy obrońca w historii polskiej reprezentacji, więc no ta droga, która jest, tak słyszałem, podobna do jego drogi, w sensie, że cofają mnie po prostu tam z ataku ze skrzydła na obronę, no to jeszcze tylko jakby dodaje mi, jeszcze tylko bardziej szanuję Łukasza Piszczka za to, bo wiem, że to nie jest tak proste. Po prostu ze skrzydła przejść na prawą obronę i się nauczyć tam grać po prostu.
A kto w szatni Górnika w tym sezonie był taką postacią najbardziej inspirującą, że jak na mnie trzeba było czasami trochę podostrzyć, trochę pobudzić zespół, no to takim liderem z krwi.
Nie no, jak podostrzyć to Michał Koś zdecydowanie, jak pobudzić to Dawid Kudła, on też umie krzyknąć i się zdenerwować, a jak
A ty mu wodę chciałeś zabierać, zobacz.
ale się nie zdecydowałem. No jak ta dwójka się zdenerwuje, to lepiej uciekać. Takie są moje doświadczenia.
Okej. Okay. Czyli latają
i broń Boże,
bidony.
I broń Boże, Kojowi nie próbuj założyć siatki.
Zapamiętam, tak. Tak jak kiedyś Michał Koi zagra w B-klasie, to na pewno nie będę tak...
Nie, ale to oczywiście, śmieję się, ale to w pozytywnym sensie. To są, to byli ludzie, którzy też, no można powiedzieć, trzymali szatnie, bo Rudziole też z Górnikiem związanie emocjonalnie, więc...
No więc... A bo to też chodziło pewnie trochę o to, żeby no, tych zagranicznych zawodników trochę tak czasami pewnie no, pokazać, czym tak naprawdę jest Górnik Zabrze, tak? No bo jednak jak zawsze ktoś przychodzi z zagranicy, no to inaczej do tego podchodzi, ma umiejętności, ale niekoniecznie zawsze musi mieć ten mental, ale...
Wiesz co, chociaż ja też jestem daleki od tego, żeby zrzucać winę na niepowodzenie na obcokrajowców, że kurczę, gdyby tu byli sami wychowankowie, to by było inaczej, bo byśmy wszyscy więcej zapieprzali. Myślę, że to nie jest tak i broń Boże, nie chcę, żeby ktoś zrozumiał, że nasi obcokrajowcy są źli, bo myślę, że trafiła nam się fajna ekipa i no i też raczej każdy też gra dla siebie. Nie tylko dla Górnika, każdy gra też dla swoich kary, dla swoich rodzin, więc myślę, że problemem u nas nie było to, że nie wiem, że nam się nie chciało, czy że ktoś sobie grał na półgwizdka.
Leszek Zienkiewicz, nasz słuchacz, już też jakiś czas temu napisał, ale czekałem, jak wrócimy do wątku Górnika, żeby tak nie robić bałaganu w dyskusji. Leszek pisze wprost: jeśli rozmawiamy o Górniku, to głównym problemem tego klubu w poprzednim sezonie były nietrafione transfery i problemy mentalne. Wiem, że stawiam cię w trudnej sytuacji.
Bardzo trudnej.
Bardzo trudnej, ale nie.
Ale jeszcze nie zadałeś pytania, tak, spokojnie.
Ale ja już wyczuwam zagrożenie.
Nie, ustalmy, Darek, nie chcę, żeby się oceniał transfery, no bo bez sensu będzie takie pytanie do ciebie, ale trochę zacząłeś o tym mówić, że nie zgania wszystkiego na zagranicznych zawodników.
Wiesz co, wina leży w każdym z nas tak naprawdę, bo nie ma co ukrywać, ten sezon nie możemy powiedzieć, że był udany, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak się zaczął, ale jakby myślę, że każdy po prostu powinien rozliczyć siebie samego i każdy pewnie jakieś tam błędy w sobie znajdzie. A nie mówmy, że...
A ty masz mecze,
prawda, który... jest, bo czekaj, uproszczę trochę, żeby uratować Darka z tej trudnej sprawy. Prawda jest taka, że gdyby wszyscy zagrali dobrze, to ten sezon byłby lepszy.
Tak.
Proste.
Nie tylko obcokrajowcy, ale też Polacy, także myślę, że wina jest w każdym z nas.
A ty masz mecze, których jakoś tak szczególnie żałujesz, te, których grałeś, albo te, które widziałeś z ławki czy z trybu?
No, nawet nie jeden.
No, co ci tak w głowie siedzi najbardziej?
No, Wisła Płock na pewno u nas. Przegraliśmy 2-0, mimo że no, z boiska to czuliśmy, że no, można tu wygrać i to tak...
Gładko.
Tak, nie powiem, że gładko, bo to brzmi jakby mecz był łatwy, ale że tak zdecydowanie, pewnie, wiesz o co chodzi. A skończyło się tak, że przegraliśmy 2-0. Bartek Nowak po tym meczu powiedział, że jest mu wstyd, że zagrał w tym meczu i myślę, że dobrze tak, myślę, że każdy z nas by się pod tym podpisał, bo naprawdę ten mecz był taki, że po prostu też człowiekowi wstyd. Później mecz z Krakowią, straciliśmy bramkę chyba w drugiej minucie, no i tak naprawdę... No, to był bardzo słaby mecz, chociaż w drugiej połowie mieliśmy kilka sytuacji, żeby to wyrównać, a nic nie chciało wpaść. No ale to też był taki mecz, że po prostu no, jest duży zawód, rozczarowanie. No i te dwa pierwsze mecze, tak, te dwa mecze tak pierwsze mi przyszły do głowy po prostu, bo po nich ta złość była największa.
A ty zapamiętałeś jakiegoś takiego rywala, którego miałeś na stronie w którymś z tych meczów z ekstraklasowych, już pomijam Ketiacha i tych innych z Anglii, bo to już tam chcieliśmy ten temat. Mówię o ekstraklasie, no, który też ci się czasami śni po nocach?
Nie, no po nocach się raczej nikt nie śni, ale kilku dobrych zawodników było.
Kogo na przykład byś tutaj wskazał?
Wiesz co, duże wrażenie na mnie zrobił Kasper Kozowski. Nie grał bezpośrednio na mnie, bo on grał w środku, a ja na prawej stronie.
Ale miałeś niezłe pole do obserwacji.
Miałem bardzo, dobry widok miałem i tam pamiętam, że jedną, nie pamiętam komu, ale jakąś tam fajną siateczkę tak w środku.
Oby nie Kojowi.
Nie, na szczęście
chyba nie, bo dzisiaj nie było go na zgrupowaniu kadr, tylko na Ojomie.
Nie, widać było po prostu, że to jest piłkarz.
No tak, Kasper Kozłowski, bardzo fajnie technicznie grający zawodnik, natomiast z Górnika Zabrze przez te wszystkie lata parę się też ciekawych zawodników przewinęło, no bo był kiedyś i Damian Kondzior, później był Angulo, teraz Jimenez, Bartek Nowak. No nie jest tak, że nie macie, nie było kim grać w tym Zabrzu. Kogo ty tak z kolei z Górnika najbardziej pamiętasz jako najlepszego piłkarza?
O kurczę, powiem ci, że tak jednego ci nie wymienię, bo jest kilku, którzy mają tam jakąś tam cechę na super poziomie, bo na przykład właśnie tak jak powiedziałeś, Igor Angulo, to no to taki lis pola karnego, doświadczenia, inteligencja, no to
jest... Że trzeba było Baciem opuścić parę bramek, to by tutaj, to pomogło troszeczkę.
Myślę, że to jest po prostu inny styl gry, bo Igor bardzo dobrze wychodził na wolne pole, umiał wyczuć ten moment, żeby nie spalić i przez to często wychodził sam na sam. Richie to był inny typ zawodnika trochę, on tak na wolne pole nie wybiegał, nie miał takiej motoryki. No Jesus Jimenez, no to jest po prostu... taki piłkarz, że no bardzo ciężko mu odebrać piłkę i on może się czasem gdzieś tam zakiwa, ale często z tych driblingów, nawet jak gdzieś tam jest ciasno, wychodzi po prostu tak, że nawet mu się gdzieś piłka może od piszczela odbije czy od kolana, ale wyjdzie z tego. Do tego jest bardzo silny wbrew pozorom, bo może nie wygląda takiego, ale jak się zastawi, to naprawdę ciężko mu piłkę odebrać, więc piłkarsko jest bardzo dobry. No i tak jak no i mógłbym tak naprawdę jeszcze z 10 osób wymienić, więc może po prostu to zostawmy, bo kilka innych osób też zasługuje, żeby ich wymienić, ale już może.
A Przemek Krzysiński jako kolega twój z obrony, rzeczywiście ty spodziewasz się, że to jest taki zawodnik, który nie wiem czy teraz czy nie, to już jakby nie chodzi na to, te plotki, które wokół niego są, ale że po prostu to też jest taki gość, który pójdzie do, tak jak Paweł Buchniewicz, z którym grałeś, tak? Do ligi niezłej, gdzieś tam holenderska i sobie poradzi, że widać w nim jakieś takie rzeczywiście zagrania, że tutaj robi to wrażenie na treningach?
Znaczy on jest po prostu tak szybki, że on może nawet popełnić jakiś błąd, a tą szybkością to naprawi, bo no nie widziałem tak szybkiego obrońcy jeszcze nigdy. Także nawet jeśli... Mówię, nawet jeśli popełni błąd, to on to swoją fizyką potrafi nadrobić, ale to nie jest tak, że on jest tylko szybki, czy tylko silny i tylko tyle. To jest ogólnie bardzo dobry obrońca, moim zdaniem.
Kto teraz w takim razie ten muzykę w szatni puszcza po tym, jak Bohen odszedł?
Różnie, wy
tam przy rapie trochę się kręciliście.
Znaczy, no Bohen, z tego co pamiętam, lubił sobie rapem zarzucić, co mi odpowiadało, bo też słucham takiej muzyki. Na szczęście odszedł Łukasz Wolsztyński, więc disco polo raczej nie jest grane i to też mi odpowiada, nie ukrywam, ale najczęściej Janis Masuras lubił się dobrać do głośnika, tylko że on lubił puścić jakąś tam grecką muzykę, to wiesz, no, ile można tego słuchać, nie?
No tak.
Jakieś tam...
On to samo może o polskim hip-hopie powiedzieć.
No ale jesteś...
Ale hip-hop jesteś... właśnie polski czy zagraniczny?
Bardziej polski. Więc no jak tam puszcza jakąś grecką muzykę, to wystarczyło powiedzieć, że żeby włączył w końcu coś normalnego.
Czyli rywalizacja między wami nie tylko na boisku, ale i przy muzyce było, tak?
Nie.
To zawsze Darek szybszy, bo Mazuras na boisku się tam nawybiegał, a Darek jak nie grał, to wtedy później do głośnika.
Ja nie miałem ambicji, żeby do klubowego głośnika się dobrać, ja raczej...
Na boisku chcesz przemawiać.
No to są mocne słowa, redaktorze.
Redaktorze, zobacz, jednak jakiś element szacunku się tu pojawił, bardzo mi przyjemnie.
Bo ja tu siedzę.
No, muzyka wiadomo,
najstarszy.
Wiadomo, tak. A, bo to do ciebie było, dobra.
Tak. Do mnie był szacunek, do ciebie reszta.
Tak.
Zakończę tylko temat, że muzykę przed meczami najczęściej puszczał na nasz kitman, człowiek odpowiedzialny za sprzęt, także i to było okej.
Okej. No dobrze, no to słuchaj, tak będziemy powoli kończyć, natomiast wydaje mi się, że musimy w tych dobrych nastrojach zakończyć, to... taka jedna z ciekawszych historii, którą pamiętasz po meczu w szatni, już jakby nawet pomijając nazwiska, no to ta po meczu z Sokołem Ostróda, jak wtedy zagrałeś w Pucharze Polski i wracaliście, tak? Jednemu koledze się przydarzyła przykra sprawa z samochodem.
Właśnie było coś, chociaż już nie pamiętam tego za dobrze, bo to było chyba ze 4 lata temu, ale no, że jechaliśmy na wyjazd do Ostródy i tam nie wszyscy pojechali.
No wiadomo, dlatego zagrałeś.
Dobra, wychodzę.
No ale dobrze, nie, wygraliście. Słuchaj, mógłbyś odbyć piłeczkę, powiedzieć, wygraliśmy, dlatego że ja zagrałem, tak? No po co się tutaj peszyć od razu? Przecież ja
nie, no, śmieję się przecież.
B-klasowemu zawodnikowi się dałeś wypuścić, ale ostatnio.
Chociaż moglibyście coś dopłacić, żebym został.
Dobrze, no słuchaj, tylko... 700 mieliśmy budżet na gości w tym miesiącu, no to na kanał sportowy, proszę, to bardzo i przykro. Co tam było tak, w tej Ostródzie?
No i ciekawa sprawa. Chłopcy, którzy tam zostali, jednemu z kolegów obkleili auto jakimiś samoprzylepnymi, kolorowymi karteczkami i z zewnątrz, i chyba od środka, także było trochę odklejania tych karteczek, tam wróciliśmy o 5 czy 6 nad ranem.
Jakiś tam zdechły chryp nie powrzucali, coś takiego też?
Tego nie wiem, więc nie mogę powiedzieć, ale no mam nadzieję, że nie, bo to już byłoby za mocno.
No tak, czyli wróciliście gdzieś o 2
Później, koło 5 myślę, koło 5, bo tak późno graliśmy.
Koło 5 wróciliście, czyli kolega, któremu obkleili samochód, to jeszcze dom.
Znasz geografię, wiesz, gdzie jest Ostróda, gdzie Zabrze?
Ostróda jest na Mazurach, a Zabrze jest na Śląsku.
No właśnie, a propos Zabrze, to muszę ci powiedzieć, bo...
No właśnie.
Bo mówiłeś, że pogadamy o pięknym Zabrzu i jak to napisałeś, to dostałem wiadomość od kumpla, że jak ten gość mówi, że Zabrze jest piękne, to znaczy, że widział Zabrze tylko na mapie.
Widziałem stadion tylko, bo pokazują kamerę akurat na te trybuny, które są zbudowane i to, że tak powiem, wszystko tutaj się... A o morsowaniu nie dostałeś jakieś informacje jeszcze, żeby powiedzieć?
Nie.
Ale pomorsowałeś trochę zimą, tak?
Wiesz co, w życiu morsowałem 3 razy, to się liczy? Że jestem
morsem? Dlatego...
Nie, spróbowałeś tego po prostu.
Dlatego powiedziałem trochę.
No, można tak trochę spróbowałem. Fajna rzecz.
Ale powtórzysz to?
Myślę, że tak.
Myślę, a co z Sewerynem byliście, tak?
No to powiem,
że Seweryn, jak kiwacie do siebie, jak się
wiesz,
umawiali.
To jest tak, że...
na kino.
Jak już... Nie, choć to jest tak, jak już padł temat morsowania, no to nikt się nie mógł wycofać, nie? Bo ten drugi zawsze by powiedział, że a, co ty wymiękasz, nie możesz się teraz wycofać. Także już jak był temat morsowania, to musieliśmy wytrzymać i daliśmy radę, chociaż łatwo nie było, tam 5 minut. Chyba to było w Nowy Rok. Fajna sprawa, polecam każdemu, kto chce się sprawdzić. No i zdrowotnie myślę, że też to ma dobry wpływ.
Mhm. No to jakiś wolny wniosek na koniec, jeszcze chcesz się podzielić, że tak powiem, z milionami słuchaczy, czy...
A macie miliony słuchaczy?
No, słuchaj,
zaraz... Nam się wydaje, że tak, ale fakty są nieco inne.
A jakie są fakty?
Że jest, teraz, podejrzewam, że więcej osób w redakcji pracuje niż
na przykład. Będziesz zadawał głupie pytania, czy chcesz rzeczywiście jakimś statementem się podzielić?
Nie, zostanę przy głupich pytaniach.
No to powiedzmy sobie tak, Darek Pawłowski, przynajmniej jest nad czym pracować, człowiek, który nie osiądzie na laurach, i to jest bardzo dobre, bo paru już takich poznałem, co nawet nie zagrało i 10 meczów w Ekstraklasie, a już sobie pomyśleli, że zagrali.
Nie, ale wiesz co, Darek, 20. Przede wszystkim, no bo jak wiesz, albo nie wiesz, bo Wojtek cię uprzedzał, piłka nożna nie jest moją pasją.
Obszedzał.
Tak, natomiast szacun za dystans i szacun za podejście. Tak trzymaj.
A, dziękuję bardzo.
Naprawdę.
No dobrze, no to myślę, że tutaj...
To było poważnie, to było serio.
Ja zawsze powtarzam każdemu, kto tam jakąś szpileczkę wbije, że dobre szpilki umiem docenić i się z nich śmiać, także jeśli ktoś coś ma śmiesznego, to na pewno myślę, że się nie obrażę.
Nie, no spoko, no ale mówię, bo fajne jest to twoje podejście i z dystansem, i potrafisz na poważnie też i realnie przede wszystkim
ocenić. Zresztą to jeszcze tylko dodam jedną historię po meczu z Jagiellonią, Puchar Polski.
Proszę bardzo.
Na początku tego sezonu. Zagrałem nie najlepiej, delikatnie mówiąc. To kolega, który siedzi w studiu tutaj z nami. Oczywiście często się dzwoniamy po meczach i się tak dzwoniliśmy po tym meczu, czy tam pisaliśmy, i mówi: no, grałeś fajnie, wygraliście, spoko, awansowaliście dalej, ale kiedyś mogłeś rzucić tak, żeby pierwszego obrońcę przeszła.
No, to kiedyś też opowiadał Dominik Wyszewski, nasz bramkarz KTS-u, który tutaj akurat byście się może wybitnie nie polubili, bo on był w Ruchu Chorzów swego czasu, ale bardzo fajny chłopak, już odszedł z tego ruchu, także może tutaj w swojej perspektywie na plus. Mówił, że tam Dariusz Fornalak też był swego czasu trenerem, taki no, były obrońca, twardo grający, typowy ze Śląska chłop. No i też kiedyś, jak był trening rzutów rożnych, no to ten Fornalak w końcu się zdenerwował, stanął na pierwszym słupku i tylko tak bezceremonialnie, chamsko, od razu wybijał te wszystkie piłki. Leciała wrzuta, bum, druga, bum. I takie, no niech ta piłka nie przejdzie w końcu. Ale trenerze, jak tak trener wybiega, a co, wybiegnie nie obrońca na meczu, też ci wybiegnie jeszcze bardziej, tak? No
i to potrafi, nie da się ukryć.
Potrafi czasami zmobilizować. A trener Brosz też czasami na treningach coś tam wchodził, pokazywał, no bo też był piłkarzem.
Tak, zdarzało się, że coś tam.
Wiesz, no bo Darek, patrz, tak? Na przykład.
No, zdarzało się, no co ci będę mówił, ale to nie tylko mi, innym chłopakom no, też. Wiadomo. Także to Znaczy ja nie jestem ani, jakby nie jestem zwolennikiem teorii, że trener musi grać w piłkę, znać zapach szatni, żeby być dobrym trenerem, ale to też na pewno dobrze, jak umie coś tak praktycznie pokazać.
No dobrze, no to Jan Urban na pewno będzie pokazywał, by cię tam, nie nawinął, tylko na jakimś pierwszym czy drugim treningu, no bo to byłoby słabo. Darek Pawłowski, Górnik Zabrze, dzięki wielkie, że byłeś z nami.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Oczywiście Seweryn, który macha do państwa.
Tak, Seweryn też był, że odegrał niepodzielną rolę, bo i o morsowaniu dzięki temu Darek mógł powiedzieć.
I muszę dodać, że on tu mnie przywiózł, także to, że się spóźniłem, to jest jego wina.
Dobrze.
Nie, Seweryn, sorry, no.
Seweryn ma szczęście.
A jak to się czepiasz, że źle, tak?
Seweryn ma szczęście, że zostało 20 sekund do wejścia kolejnej audycji, więc dzięki temu po prostu nie zdążymy tutaj jego przemaglować. Michał Paciński.
Wojciech Piela.
Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.
Cześć.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!